Przed modlitwą chcę przeczytać z Psalmu 20. Psalm 20. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary Twoje i niech przyjmie całopalenia Twoje. Niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje i niech wypełni każdy Twój zamysł. Będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego i w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby Twoje. Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego, wysłucha go z nieba swego świętego, przez potężną pomoc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Módlmy się. Ojcze Niebieski, ze serca dziękuję Tobie za Twoje żywe słowo, które Ty nam poprzez tysiąclecia zachowałeś. I dzisiaj jest tak świeżym, jak w tym dniu, w którym je wypowiedziałeś, albo w tej godzinie, w której zostało zapisane, nie tylko na pamiątkę, ale jako głos Boży, mowa Boża na wszystkie czasy, do wszystkich tych, do których przemawiałeś. Dzisiaj my jesteśmy tutaj w tym wielkim i świętym imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, przed Twoim obliczem i w Twojej obecności zgromadzeni. O Boże, nie spoglądaj na nas tylko z nieba, ale skłoń niebo i przyjdź pomiędzy nas. Spocznij w słupie ognia i obłoku pomiędzy ludem Twoim dla imienia Twego. Ty się objawiłeś Mojżeszowi i potem całemu ludowi. Panie, Ty się i w naszej generacji objawiłeś prorokowi Twemu. Pozwól, aby wybiła ta godzina, w której się Twojemu ludowi, który Ty mocną ręką wyprowadziłeś, obyś mógł się objawić. Tęsknimy za tym. Więcej niż stróże za porankiem, jako pragnący pragną wody, a głodni chleba. Panie, Ty to duchowe pragnienie w nas włożyłeś. Ty z łaski dałeś obietnice. Ty wypełnisz je, bo Ty stoisz za słowem Twoim. Panie, ja stawiam się razem z tymi, którzy teraz jesteśmy zgromadzeni przed Twym obliczem, świadomie pod przykrycie krwi baranka. Oczyść serce i myśli, usta i język. Panie, bądź Ty obecnym. Ty jesteś święty i my mamy być świętymi. Świętym jest Twoje słowo i uświęceni są wszyscy w prawdzie, którzy tego słuchają i w wierze przyjmują. Wierny Boże, zrozumieliśmy powagę tej godziny i prosimy Ciebie, pomóż, abyśmy nie należeli do tych, którzy są oszukani, będą oszukani w tym dniu, gdy Ty przyjdziesz. Panie, mów z nami jak nigdy przedtem. Uderz tym młotem Twego słowa i mieczem Twego ducha. I niechby to było jako ogień, który wszystko trawi. Panie, my nie chcemy już dłużej być niemowlętami, pozostać niemowlętami, z którymi nie masz nic więcej, jak tylko troskę. My chcemy należeć, czy wzrastać do posłuszeństwa, na posłuszne dzieci i synów i córki Boże, do pełnej męskości. Uczyń z nas ludzi, którym możesz coś powierzyć, ludzi, na których możesz spolec, mógłbyś spolec. Mój Boże, ja wiem, jest to ciężka modlitwa i wielka prośba, bo gdzie byłby człowiek, któremu mógłbyś zaufać? Jakiś śmiertelnik, na którym mógłbyś się spolec. Ale my spolegamy na Tobie, Wszechmogącym, nieśmiertelnym, niezmiennym, wiecznym Bogu. Spraw i zdziałaj w nas to, co Ty sam chcesz znaleźć w nas w tym dniu Twego powtórnego przyjścia. I niechby dzisiaj Twoje słowo się rozległo. Przyjmij mnie, o Panie. Ja chcę się modlić jak Twój sługa i prorok. Postaw mnie z boku, aby nikt nie był widoczny czy słyszalny, jak tylko Jezus sam. Panie, zacień nas tym obłokiem chwały i wyprowadź nas na górę Tabor, na tą górę objawienia, tam, gdzie Ciebie będziemy mogli oglądać w Twojej chwale. Zabierz wszystkie przeszkody i zdziałaj niebiańską atmosferę, w której byś się dobrze czuł i w której my dostąpimy naszego prawa z łaski. W imieniu Jezusa. Amen. Chwała i dzięki Panu. Ja musiałem pomyśleć na to, na ten refren. Na drugim brzegu tam nie ma cierpienia. Na drugim brzegu tam panuje tylko radość. Na drugim brzegu tam nikt już nie płacze. Na drugim brzegu tam jest nasz Pan. I gdy pomyślimy o tym wielkim przywileju, który, że tam mamy ojczyznę, wieczny dom, wtedy jesteśmy w stanie spojrzeć, czy odwrócić się od wszelkich problemów i wznieść nasze oblicza i nasze serca i wiedzieć, że nasz Pan, który nas wykupił i poszedł, aby przygotować nam miejsce i przyjdzie znów, aby nas zabrać do siebie, byśmy mogli być tam, gdzie On jest. Uwielbione niech będzie Jego cudowne i wspaniałe imię. Wkrótce zajaśnieje ten wieczny poranek i czasu już nie będzie. I teraz chcemy przejść do krótkiego rozpatrywania słowa. Ja chciałbym zapytać, czy nie przeszkodzi Wam, gdy zdejmę moją marynarkę. Czy mogę to? Dziękuję. Jest trochę cieplej niż tam, gdzie Wy jesteście. Chwała i dzięki naszemu Bogu. Otwórzmy drugą Samuelową 24. Druga Księga Samuela 24. Od wiersza 14. Dawid powiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. I od wiersza 19. Poszedł tedy Dawid zgodnie ze słowami Gada, jak Pan nakazał. Gdy Arawna wyjrzał i zobaczył króla wraz z jego sługami, to było od wiersza 18. W tym dniu przyszedł Gad do Dawida i rzekł do niego: idź, wznieś ołtarz dla Pana na klepisku Arawny Jebuzejczyka. Poszedł tedy Dawid zgodnie ze słowami Gada, jak Pan nakazał. Gdy Arawna wyjrzał i zobaczył króla wraz z jego sługami zbliżających się do niego, wyszedł i oddając królowi pokłon aż do ziemi, rzekł: po co przychodzi mój pan król do swojego sługi? Dawid odpowiedział: po to, aby kupić od ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla Pana, aby zatrzymana została zaraza wśród ludu. Tak daleko to kosztowne Boże Słowo. Wiecie, Dawid dał policzyć lud i Bóg był bardzo zasmucony i rozgniewał się z powodu tego i tam lud zaczął umierać i prorok Gad powiedział w imieniu Pana do Dawida, przemówił do Dawida. I to, co ja zauważam, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, że on kupił to klepisko. Po drugie, że on na tej ziemi chciał zbudować ołtarz, aby zatrzymać to umieranie wśród ludu. aby pojednać się z Bogiem. Dawid nie kupił jakiejś łąki. On kupił to miejsce, to klepisko. I jak wiecie, co na tym klepisku, co na klepisku jest robione? Na klepisku jest młócona pszenica. I gdy Gideon był zajęty tym, że młócił pszenicę, przyszedł anioł pański do niego. Nasz Pan zapowiedział, czy Jan przez niego od Pana, że on swoje klepisko gruntownie oczyści. Tutaj było umieranie wśród ludu poprzez nieposłuszeństwo człowieka. To przyszło na ten lud. I pomimo to Bóg w swojej łasce i w swoim miłosierdziu dał proroczą wskazówkę, aby to pojednanie mogło być dane, aby zatrzymana została ta zaraza i to umieranie wśród ludu. I gdy dzisiaj to czytałem, to mnie do głębi poruszyło. Każde słowo w Biblii, każdy kontekst, wszystko, co w imieniu Pana i to, co działo się na zlecenie Boże, to ma jakieś znaczenie. I wszelkie pismo zostało podane przez Boga i jest pożytecznym do nauczania, napominania i ku zbudowaniu, aby człowiek Boży stał się doskonałym. Przejdziemy teraz bezpośrednio do kazania na górze i ja myślę, że tak wiele mówiliśmy o tajemnicach Bożych i słyszeliśmy o tym i może naszą osobistą część troszkę zaniedbaliśmy. Jest na czasie, abyśmy przyszli tam, gdzie Bóg chce nas mieć. Każdy osobiście i my wszyscy wspólnie, aby On to słowo, które słyszeliśmy, On mógł przyprowadzić do wypełnienia. Naturalnie, to kazanie na górze jest nam prawie znane, prawie znamy to na pamięć. Tutaj mówi Pan u Mateusza 5 od 3 wiersza: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Nie będę czytał 5, 6 i 7 rozdziału, bo to są te trzy rozdziały kazania na górze. Na końcu 7 rozdziału jest napisane, przeczytam te dwa ostatnie wiersze, u Mateusza 7, 28 i 29 wiersz. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Teraz zobaczymy, czy to Słowo Boże dzisiaj ma nam tyle do powiedzenia, co wtedy miało tym ludziom do powiedzenia. Czy my na końcu rozpatrywania tego, co Pan wtedy powiedział, będziemy zdumieni i dotknięci, czy usłyszeliśmy tam rzeczy, jesteśmy przemożeni tym, że na końcu będziemy mogli powiedzieć, zaprawdę On mówił w Bożym pełnomocnictwie. Z tym myślę naprawdę Pana, bo ja czytam tylko to, co On powiedział. Ponadto On nam oznajmia i mówi w wierszu 13, wy jesteście solą ziemi. W rozdziale 5, 13 wiersz i w 14 wierszu, wy jesteście światłością świata. W wierszu 17, nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. My wiemy, że nasz Pan tym ludziom powiedział prawdę prosto w twarz. I to, aby pomóc. Gdy to jest naszym motywem z każdym, z którym rozmawiamy, że chcemy pomóc, wtedy to Słowo Boże we właściwy sposób użyjemy, mianowicie tak, jak Bóg to użył, czy chce użyć. Każdy człowiek, któremu Bóg pomógł, jego pragnieniem będzie, aby innym pomagać, komu Bóg służył, ten chce także służyć innym. I po to jesteśmy dzisiaj wieczorem, dzisiaj po południu tutaj. I i tutaj jest powiedziane, że mamy się nawzajem napominać, pomagać sobie nawzajem i służbę kapłańską sprawiać przed tronem naszego Boga. Musimy, tak jak Pismo mówi, Pismo Święte mówi, jak Pan to u Ewangelii Mateusza mówi, gdy ty widzisz, że twój brat grzeszy, wtedy idź i napomnij go. Istnieją pewne rzeczy, które niechętnie czynimy, ale do których jesteśmy przez Boga zobowiązani, abyśmy je uczynili. Nie wszystko jest wielkim czy szorstkim grzechem. Jest nawet napisane, że nieposłuszeństwo jest jak grzech czarów. Jest napisane, każda nieprawość i każda niecnota jest grzechem. Nie musi to być wielkim przestępstwem. To mogą być małe lisy, które ten winogród pański niszczą. I może się stać, ja chciałbym wziąć tutaj przykład, że, który leży około godziny za nami. Ja przyszedłem tutaj do sali i gdy tutaj usiadłem, wyjąłem moje lusterko kieszonkowe i spojrzałem do niego, w nie. I stwierdziłem, że przy goleniu zaciąłem się i że ta krew tutaj spływała i z tym chodziłem godzinami i żaden człowiek mi czegoś nie powiedział, nie wskazał mi na to. W moim sercu pomyślałem, Panie, czy chcesz mi przez to udzielić lekcji? Ja jestem skłonny do tego, aby tym, którzy mnie widzieli, im powiedzieć, wy nie miłowaliście mnie głęboką, gorącą miłością. W innym przypadku byście mi powiedzieli, bracie Frank, spojrzyj proszę do lusterka. Jak wdzięcznym byłbym za to. Ja teraz tak biegałem, chodziłem w koło i ludzie, którzy mnie widzieli, musieli sami w sobie pomyśleć. Ten człowiek jest nieporządny i tak dalej. W innym wypadku zwróciłby na siebie uwagę. Pozwólcie mi ten przykład, który teraz właśnie na mnie cieleśnie tutaj tak się stał. I pozwólcie mi to przenieść na to duchowe. My nie posłużymy sobie nawzajem, gdy pozostawimy się, abyśmy szli tak, jak idziemy. Tylko wtedy czynimy sobie usługę nawzajem, gdy w miłości możemy sobie powiedzieć, bracie mój, spójrz proszę do zwierciadła, do lustra i otwórz w rozdziale tym i tym i wiersz ten i ten, może chce Bóg z tobą mówić. Gdy to w szczerej miłości uczynimy, aby pomóc, i tutaj jest pewien punkt, który dzisiaj chcę podkreślić. Gdy liczymy się z tym, że powtórne przyjście Pana się przybliża, wtedy musimy być i zgodni z tym, aby te Bożych reguł dotrzymać, aby czynić to, co Pan nam nakazał. Mianowicie, aby sobie nawzajem służyć tym darem, który Bóg nam dał. Na jednym miejscu pisze Paweł do Rzymian, komu stało się dar służby w zborze, niech się udziela w tym, a komu jest dany dar napominania, ten niech napomina. Drodzy, tutaj chcemy praktyczne wskazówki z ust naszego Pana i Zbawiciela sobie pozwolić dać. dlatego, że przed Nim chcemy się ostać. Błogosławieni czystego serca, bo oni, albowiem oni Boga oglądać będą, nikogo innego, tylko Boga. I to czyste serce, czysty zmysł, ta boska istota, boska natura Jezusa Chrystusa musi ponad tym wszystkim ziemskim i ludzkim triumfować. I to Boże musi to ludzkie opanować i wziąć pod kontrolę. Do tego jest koniecznym, abyśmy od teraz radykalnie, bez jakichś kompromisów czy nie zważając na straty, abyśmy się podporządkowali Słowu. I ja napominam siebie i nas wszystkich tym Słowem Pana. On powiedział, gdy widzisz twojego brata, że grzeszy, idź do niego. Nie idź do Müllera, czy do Schulze, czy do kogoś innego, ale idź do niego. Idź tam, gdzie musi być coś powiedziane. Mów z tym, któremu ma być pomożone. I pozwól, aby był ci dany właściwy ton, aby to napomnienie mogło przynieść owoc. I jest to wielki, wielkie zło pod słońcem i to już od ponad 30 lat obserwowałem w kręgach wierzących, że nie idzie się do tego wspomnianego człowieka, ale do wielu innych i o tym, którego to dotyczy, się mówi. Czy temu, którego to dotyczy, jest pomożone, że o nim mówimy? Który może w najlepszym wypadku jeszcze się o tym dowie? Nie i jeszcze raz nie. Nasz Pan powiedział, idź do Niego i mów z Nim i napomnij Go. To jest ta droga. Jeśli wtedy się nie da, wtedy weźmiemy jeszcze jednego brata do tego i gdy wtedy jeszcze się nie da, powiedzmy to zborowi. Drodzy, to jest czas przygotowania. Czas przygotowania na to ostatnie i największe zadanie, które Bóg postawił zborowi od czasu założenia w Dniu Zielonych Świąt. I dlatego, że teraz na końcu rozchodzi się o to największe i najpotężniejsze, dlatego musimy te Boże napomnienia i wszystkie wskazówki i napomnienia wziąć do serca. Aby przez Boga być przeniesieni do tej sytuacji, byśmy mogli sobie nawzajem służyć i stać Jemu do dyspozycji, do służby. Wszystko inne może iść tak dalej w denominacjach, ale my nie możemy tej sprawy tak ze sobą przenieść i dalej praktykować, ale musimy jako synowie i córki Boże w tym czasie się okazać. U Mateusza 5:21 jest napisane, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, w niemieckim tłumaczeniu jest błazen, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. My czasem mamy słowa w naszym zasobie słownictwa, jak i myślimy, że ciągle jeszcze, że ta sprawa jest w porządku. Nie. My musimy powrócić z powrotem do nauki Chrystusa i to, co On mówi, musi mieć potężne działanie na nas, tak jak to było wtedy na tych, którzy Go słuchali. I oni powiedzieli, ten człowiek, ten mąż uczy całkowicie inaczej niż nauczeni w piśmie. On naucza z pełnomocnictwem. W tym, co on mówił, było Boże pełnomocnictwo, Boża wskazówka, Boża pomoc. Było wszystko w tym. Bóg okaże i nam łaskę. Z tego jestem pewien i świadomy. On nam pomoże, dlatego że my sami jesteśmy bezradni, ale jedno stwierdziłem. Przeciwko naszej woli Bóg nie będzie mógł nic uczynić. My musimy naszą wolę złożyć w Jego woli. I tutaj leży wielka tajemnica. Gdy nasz Pan temu młodzieńcowi bogatemu powiedział wtedy: Ty będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego, z całej duszy Twojej i z całej myśli Twojej będziesz Go miłował. Nawet z całym Twoim myśleniem, Twą myślą. Gdy Boga naszymi myślami chcemy miłować, wtedy musimy tak myśleć, jak On myślał. Mianowicie w tych ramach Jego słowa musimy wtedy myśleć, abyśmy mogli się podporządkować Jego woli i powiedzieć tak na to. Nasze ciało aż do śmierci będzie się temu sprzeciwiać, ale właśnie w tym jest zawarty ten dowód, że jeszcze nie umarliśmy, gdy sprzeciwiamy się temu. I tutaj przychodzimy do tego punktu, gdy mianowicie Paweł mógł zawołać: Ja zostałem ukrzyżowany z Chrystusem i teraz nie żyję już ja, ale Chrystus żyje we mnie. To ukrzyżowanie miało dla Niego było dokonane. Jego wola została ukrzyżowana. Pan Go spotkał i rozpoczęła się nowa droga, nowe życie. Wszystko stało się nowym. Nie ma już tego sprzeciwu we wnętrzu. Ja muszę mi, Ewaldowi Frankowi, dzisiaj po południu powiedzieć: Ty czasami się sprzeciwiałeś. Aby skłonić się pod potężną rękę Bożą i myślałeś, że to ci ujdzie. Bóg nikogo nie przepuści. Nikomu nie przepuści. My od pierwszego do ostatniego musimy skłonić się pod potężną rękę naszego Boga. Innej drogi do celu nie ma. I gdy Bóg to chcenie w nas włożył, wtedy On okaże i łaskę, i siłę, aby to uskutecznić i wykonać. Gdy tylko ze serca możemy powiedzieć tak Jemu. Jest tutaj wiele wypowiedzi, które Pan w tym kazaniu uczynił. Możecie wszyscy to przeczytać. On mówi tutaj na przykład w rozdziale 5, wiersz 38. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, Nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. W tym kazaniu na górze, to jest to najdłuższe kazanie, które nasz Pan trzymał i które zostało zapisane. W tym kazaniu On podkreślił tą doskonałość i my widzimy, jakie warunki i oczekiwania czy żądania są stawiane nawet w tym praktycznym życiu wiary. Muszą pewne rzeczy być udowodnione, abyśmy okazali się rzeczywiście jako dzieci Boże. Wiele można by tutaj jeszcze czytać. Ja chciałbym jeszcze przejść bezpośrednio do głównego słowa, które mnie bardzo porusza. I zanim to uczynię, przeczytam jeszcze tylko szybko 2 do Koryntian 6, ostatnie wiersze. I później przejdziemy do Efezjan 4. 2 do Koryntian 6, od wiersza 16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam wśród nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To słowo jest zwrócone do tych wywołanych. Wy, ludu mój, wynijdźcie spośród nich. I do tych wywołanych rozlega się to napomnienie. Do nich jest to słowo skierowane i zwrócone. I my tworzymy tą świątynię żywego Boga i Bóg chce mieszkać pomiędzy nami i przechadzać się między nami. I my chcemy stać Jemu ku temu do dyspozycji. Niech kosztuje, co chce, aby On mógł dostąpić swojej woli na ziemi. Ja będę, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będą Bogiem ich, będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Ozeasz 2, pierwszy wiersz, myślę. Wy, którzy nie byliście ludem moim, będziecie nazwani synami Bożymi. Tutaj jest wołanie do tych wybranych ze wszystkich ludów, języków i narodów. To zaskakuje mnie i nas wszystkich, że apostołowie w większej części musieli ostre napomnienia do tych wybranych podawać. Jeszcze jesteśmy na ziemi. Jeszcze potrzebujemy pomocy Bożej. Jeszcze potrzebujemy siebie nawzajem. Jeszcze nikt z nas, którzy tu siedzimy, nie może powiedzieć, już osiągnąłem cel. Ale my zgromadzamy się razem po to, abyśmy byli napomnieni, abyśmy byli zbudowani. I pozwólcie mi teraz Efezjan z 4 rozdziału przeczytać ostatnie wiersze. Wpierw można by rozpocząć z wierszem 2. I tutaj jest napisane: z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. I dalej w wierszu 12. Aby przygotować świętych do dzieła uposługiwania, do zbudowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. 15 wiersz. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Tutaj są ci, którzy uwierzyli w ich należności, w ich zakresie zadania pokazani. Bóg postawił w zborze apostołów, proroków, pasterzy, ewangelistów i nauczycieli. Bóg dał dary łaski. Bóg z łaski objawił swe słowo. My wiemy, że jest tylko jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I pomimo to wszystkie te napomnienia są dane. Jest to duchowy wzrost, tak jak wszystko ziemskie nosi w sobie życie. I to zostało przekazane wzrostowi. Tak samo wszystko, co otrzymało Boże, duchowe życie z Boga, w tym nadnaturalnym, jest przeniesione do Bożego wzrostu. Jest to niemożliwe, żeby było coś duchowego, co pochodzi od Boga i ma życie w sobie, i żeby to nie było obdarzone wzrostem. Ten mikrofon czy ten pulpit, wszystko, co jest martwym, to nie ma wzrostu. Ale najmniejsze było trawy, ma życie w sobie. I tam, gdzie jest życie, tam jest wzrost. Tam, gdzie Boże, duchowe życie w Twojej i w mojej duszy się znajduje, tam jest Boży i duchowy wzrost w Twoim i moim życiu wiary. I gdy my wszyscy, pozostajemy w tyle, wtedy Bóg smuci się z powodu nas. Nie chcę tutaj czynić jakiegoś naiwnego czy ziemskiego porównania, ale wiecie, jak smutnym to jest, gdy dzieci ludzkie rodzą się na ten świat i mają jakąś skazę i nie rozwijają się właściwie. Drodzy, nie chcemy za żadną cenę być takimi dziećmi Bożymi. Kto mianowicie pozostaje w tym wzroście wstecz, z tyłu, ten pozostanie raz w tyle, gdy Pan Jezus przyjdzie znowu, aby tych swoich zabrać. I Paweł pisze, aby u nikogo z was nie okazało się, że pozostał w tyle za łaską Bożą. Nie bądźmy tymi, którzy w tym duchowym pozostali w tyle, w tym naszym teraźniejszym wzroście i rozwoju, bo gdy teraz duchowo pozostaniemy w tyle i nie będziemy mieli udziału w pełnym wzroście, wtedy jednego dnia będziemy się zaliczać do tych, którzy pozostali tutaj i tego nie chcemy. Ja wierzę, że Bóg nam dał potężne poselstwo i że Słowo Boże jest ożywiającym Słowem. I już dosyć często mówiliśmy, w tym żywym ciele Jezusa Chrystusa nie ma martwych członków. Istnieją martwi członkowie w martwych zborach, ale są tylko żywe członki w zborze Jezusa Chrystusa. I teraz przejdźmy do bezpośredniego pytania. Czy Boże życie przez nas, którzy z łaski określamy się jako członkowie Jego ciała, czy to Boże życie zmartwychwstania przez nas tutaj może przepływać? Nie z ciebie czy ze mnie, ale z Boga, ale przez wiarę otwieramy ten kanał, aby to błogosławieństwo Boże mogło przepływać. I ja myślę, że brat Branham nam tutaj był wyjątkowym przykładem. Bóg przez Niego to mógł uczynić skutecznym. I my stoimy przed obliczem Bożym i w bliskiej przyszłości będziemy musieli stanąć w obliczu tej sprawy i rozumiemy, że Bóg ma wywołany zbór, który się odłączył, który jest poddany panowaniu Ducha Świętego, w którym żadne nieposłuszeństwo, żadne czary czy cokolwiek się nie znajduje, ale pełne posłuszeństwo pod prowadzeniem Ducha Świętego i tak, że moc Boża przez nas tutaj może przepływać. Nawet ta decyzja sama i tą wolę, tą decyzję samą i tą wolę musi Bóg w nas włożyć. I gdy Bóg to w twoje serce włoży, wtedy rozpocznij się radować i uwielbiać Pana. Ja w przeszłych dniach dożyłem czegoś cudownego. I mówię wam, nie jest to łatwym złożyć swą własną wolę w wolę Bożą. A dla Prusa to jest w ogóle niełatwym. Ale przez łaskę Bożą, który wszystko we wszystkim jest w stanie uczynić, których mocarzy jako łup zbiera i wszystko podporządkowuje sobie. I wtedy on będzie miał swoją drogę i jego cel z łaski będziemy mogli osiągnąć. Dla mnie te dwie podróże w czerwcu i lipcu nie znaczyły tylko to jedno, że widziałem tysiące ludzi, że miałem ten przywilej przemawiać do całego narodu przez radio i telewizję do milionów w jednym dniu. To wszystko w tym momencie, gdy Bóg mi uczynił to jasnym, o co naprawdę się rozchodzi, to było tylko takim pobocznym. Ale Bóg szuka ciebie i mnie, aby mógł nas doprowadzić do tego, abyśmy byli złączeni jako Boża jedność, abyśmy w równym kroku, jako jedna dusza, jedno serce, w tym boskim nastawieniu, nie z ciebie czy mnie, ale zgodnie ze Słowem Bożym, abyśmy byli gotowi iść naprzód. I to za wszelką cenę. I tutaj istnieje słowo z psalmu. Tam jest napisane: błogo temu, kto przysięga na swą szkodę i pomimo tego dotrzymuje swego słowa. Jeśli to ma być na twą szkodę w tym ziemskim, ale gdy przyniesie to Królestwu Bożemu korzyść, wtedy zrezygnuj z tego, co mogło być dla ciebie zwycięstwem i pozwól, aby Chrystus był twą zdobyczą czy twą zapłatą. I abyśmy mogli z Pawłem powiedzieć: to, co mi przedtem było kosztownym, to teraz uznałem jako szkodę i uznaję to za śmieci z powodu Bożego miłosierdzia, które stało się jego udziałem. Ja prawie osiągnąłem ten cel z pomocą Bożą, ten punkt, aby nazwać śmieci śmieciami, świat światem, brud brudem i tak dalej, nieposłuszeństwo nieposłuszeństwem. To, żeby to światło było oddzielone od ciemności. Wiecie, zło i dobro, prawda, kłamstwo, światło, ciemność, wszystkie te rzeczy czasami mogą bardzo blisko siebie leżeć. Gdy przeczytałem to słowo z ostatniego rozdziału drugiej Samuelowej, że Dawid na tym klepisku zbudował ołtarz, chciał zbudować ołtarz dla wszechmocnego Boga. Tam coś w mojej duszy powstało. Ja pomyślałem sam w sobie: Panie, to jest teraz ten czas żniwa. Ta pszenica jest zbierana, zgromadzana, a Pan chce swoje klepisko gruntownie oczyścić, aby ta pszenica mogła być przyniesiona tam, nie tylko żeby to młócić, ale aby tam był na tym klepisku ołtarz zbudowany. Każdy może młócić, każdy może wziąć cep i tak dalej. I niektórzy, którzy są starsi niż ja, czy może młodsi, wiedzą, co się znaczy, gdy się gdy się tak w takcie muciło tym cepem, ale ten mąż Boży, jemu Pan nie powiedział: weź teraz cep i udaj się na klepisko i zacznij mucić, ale kup tą rolę, na którym znajduje się to klepisko i zbuduj na nim ołtarz. Drodzy, ta rola naszego Boga znajduje się tam, gdzie Pan, czy dla tych, dla których Pan tą cenę zapłacił. Na Golgocie ten Boży ołtarz został zbudowany i nie ma żniwa pszenicy bez zbudowania Bożego ołtarza. I tutaj przyszła mi myśl o proroku Eliaszu, bo jest napisane, że Pan proroka Eliasza ześle przed tym wielkim i strasznym dniem Pańskim. Eliasz zgromadził tych 12 kamieni zgodnie z liczbą plemion Izraela i zbudował ołtarz Panu, Bogu Izraela. Odbudował ten ołtarz, który był rozburzony. Ta służba brata Branhama była na próżno, gdyby ten Boży ołtarz w zborze nie był zbudowany, gdyby ta nauka 12 apostołów nie była na nowo postawiona na świeczniku. I my jako dzieci Boże jesteśmy gotowi, aby nas samych położyć na tym ołtarzu. Ja powiem wam, jest wiele łatwiej wziąć woła za rogi, zabić go i położyć na ołtarzu, niż to, żeby człowiek sam dał sobie związać ręce i położyć się na ołtarzu. Ale ten czas nadszedł. I nasz Pan powiedział do Piotra: gdy byłeś młodszy, sam się opasywałeś i szłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, inny będzie cię opasywał i nie będziesz mógł iść tam, gdzie chcesz. Ten czas dla mnie i dla ciebie nadszedł. Twoja i moja droga się skończyła. Ta droga naszego Boga otwiera się przed nami i widzimy otwarte drzwi, przez które wchodzimy. Ja chcę po prostu, abyśmy nie tylko na całym świecie, na cały świat nieśli Boże poselstwo. Ja chcę dożyć tego dnia, w którym ten Boży ołtarz na tym klepisku, gdzie ta pszenica jest zgromadzana, będzie odbudowany i że wszystkie dzieci Boże rozpoznają, że to stało się tylko przez Golgotę, że z łaski zostaliśmy zbawieni i możemy być nie tym konkolem czy chwastami, ale czystą pszenicą. I ten człowiek nie kupił jakiegoś kawałka sadu czy łąki czy jakąś winnicę, ale on kupił tą rolę, na którym znajdowało się to klepisko i na tym klepisku jest młócona ta pszenica. Ten człowiek czynił to, co my byśmy uczynili, musimy uczynić i co przed naszymi oczyma się wypełnia. Nie tylko pole pszenicy, nie tylko to klepisko, ale odbudowanie Bożego ołtarza na tym polu, które Bóg wykupił, na którym, aby tam to żniwo zebrać. I w imieniu Pana będzie wielkie żniwo zebrane. I gdy tylko Bóg, tak, że gdy nie tylko będziemy mieli to pole z tym klepiskiem, ale ołtarz będzie odbudowany. I my wszyscy musimy być obecni i nasze oczy spuścić przed ołtarzem Pana i powiedzieć: Panie, Ty dałeś się zbić dla mnie. Ty zapłaciłeś tą cenę. Ty mnie wykupiłeś. Jestem Twoją własnością. Przyjmij mnie. Drodzy, bojaźń Boża musi powrócić do zboru. Wszystkie języki muszą być przeniknięte Bożym ogniem. Wszystkie serca muszą być oczyszczone. Wszystkie zmysły i wszystko. I to musi przeniknąć do głębi naszej duszy. I my musimy otrzymać udział w boskiej naturze, tak jak w tym ziemskim mieliśmy udział w tej upadłej naturze Adama. Bez naszego udziału, przez naturalne narodzenie, tak przez znowu zrodzenie otrzymujemy udział w boskiej naturze Jezusa Chrystusa, bo On jest tym pierworodnym między wieloma braćmi. I może powiecie teraz, jak to wszystko ma się stać. Duch Święty przyjdzie ponad nas i moc Najwyższego nas zacieni. I aby to, co w nas jest zrodzonym, to, co jest w nas zrodzonym, to jest Syn albo Córka Boża. To jest czymś boskim na obraz Jezusa Chrystusa. Jeszcze się to nie objawiło, czym będziemy, ale wkrótce się to objawi. Niechby Bóg to rozpatrywanie słowa pobłogosławił na nas, obyśmy zrozumieli, że to umieranie pośród ludu zaprzestało, gdy ta rola z tym klepiskiem została kupiona i ten ołtarz został odbudowany zgodnie ze wskazówką Bożą przez proroka Gada do Dawida. I my wierzymy, że Bóg skierował do nas prorocze poselstwo, aby wszystko znowu odnowić, odbudować i przyprowadzić do właściwego stanu. Nie szukajmy odtąd już żadnej wymówki za jakieś ludzkie upadki. Osądźmy to tak, jak Bóg to osądza. Nazwijmy to po imieniu, jak Bóg to nazywa. I powiedzmy: Panie, przyjmij nas całkowicie. Uczyń z nas zwycięzców, prawdziwe dzieci Boże. Chciałem jeszcze przeczytać to słowo na końcu listu Efezjan. W 4 rozdziale Efezjan 4 na końcu: niech kłamca już nie kłamie, i wszystko tu jest wyliczane i tak dalej, od 25 wiersza. Czas już przeminął, ale dlatego, że to przypomniałem, pozwólcie mi to przeczytać, abyście wiedzieli, że jest to napisane. Efezjan 4:25. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Tak więc kto kłamał, niech już nie kłamie. Kto jest z prawdy, ten niech mówi prawdę. I prawdą jest Słowo Boże. Kto został zrodzony z Boga, ten otrzymał ducha prawdy i będzie przeniknięty prawdą. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. To jest zaadresowane do nas. Efes w Efezie był wyśmienity zbór, to co dotyczyło darów, tam Paweł nie musiał ich napominać. On mówił o wybraniu, przeznaczeniu, o wszystkich tych wielkich, głębokich, Bożych prawdach. Ale on spuszcza tutaj ten młot i napomina właśnie tych, których przedtem, do których przedtem powiedział, przemówił, których zagadnął. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Wszystko tutaj jest, tutaj w tym spisie zmienione. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. O, gdyby wszyscy tylko to mówili, co tym słuchaczom przynosi błogosławieństwo, wtedy 95% by zamilkło i tych 5%, którzy naprawdę mają coś do powiedzenia, gdyby oni mówili, wtedy mogliby i mogłoby być tych 95% pobłogosławionych. I dalej, wiersz 30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nawet ludzie, którzy zostali zapieczętowani Duchem Świętym, są postawiani tak w świetle Bożym. To jest jaśniejsze niż każde prześwietlenie rentgena. Czasami trzeba dwa razy prześwietlać, niż można raz zobaczyć, ale u Boga, gdy tak jesteśmy w to włączeni, postawieni i trafieni światłem Bożym, wtedy wypełnia się to. W Jego świetle widzimy światłość. Czy Bóg w tobie i we mnie mógł spowodować tą gotowość, aby stanąć Jemu do dyspozycji po to, za wszelką cenę, obojętnie ile to kosztuje. Wtedy On przyjdzie, dostąpi swojej woli z łaski. Niechby Jego błogosławieństwo na nas wszystkich spoczęło. W imieniu Jezusa. Amen. Tak, jakim jest, tak to musi być, ale nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już.